Tak, tak, proszę stukać. W ogóle nam to dzisiaj nie przeszkadza, wszelkie stuki i odgłosy i z kuchni, i z tej części jadalnej takiej dużej. Dzisiaj będzie odcinek o jedzeniu i o tożsamości też, ale o jedzeniu przede wszystkim, więc troszkę też jeść będziemy. A witamy was w kolejnej odsłonie podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente. Jesteśmy w gościach trochę, wprosiłyśmy się.
Wprosiłyśmy się, jesteśmy w przemiłych, gościnnych progach restauracji włoskiej La Strada na Żoliborzu. Teraz, kiedy nas słuchacie, to już jest pewnie tak prawie, że wiosennie, więc można sobie przyjść tutaj na spacer, na piękny Żoliborz zielony i właśnie wdepnąć na coś dobrego włoskiego. My będziemy konsumować i rozmawiać, a naszą gościnią dzisiaj jest Natalia Mentrak-Ruda, tłumaczka literatury, tłumacząca między innymi literaturę włoską, ale także anglojęzyczną, doktorka kulturoznawstwa i dziennikarka kulinarna, która prowadzi niezwykle ciekawą stronę, od razu wam polecamy zerknięcie, Przeszłość od kuchni, a prywatnie nasza koleżanka, dodam.
I może smakoszka jeszcze, tak? Można tak?
Można, nie będę się obrażać, chociaż nie jestem pewna, czy jestem taką wielką smakoszką.
O, dobrze, to za chwilę będziemy o tym rozmawiać. No, rozumiem, że to dlatego, że jedzenie traktujesz też jako przedmiot badań przeróżnych i czytasz o tym i śledzisz. Jedzenie i tożsamość, to jest bardzo ciekawe połączenie, ale byłam pewna, że do niego dojdzie.
A ja jeszcze muszę pociągnąć tego smakosza i smakoszkę. Wiesz, jesteś kolejną osobą, z którą rozmawiam, która zajmuje się kuchnią, jedzeniem zawodowo i jest to tej osoby pasja. A właśnie na pytanie, czy jest smakoszem bądź smakoszką, odpowiada, że chyba nie bardzo. I to jakieś jest zadziwiające. Jeszcze takiego czegoś w innym świecie.
Ci to apetyt odebrało, ta praca.
Nie aż tak. Mój pomysł trochę na to, jak się zajmować jedzeniem i jak pisać o jedzeniu, wydaje mi się, że jest troszeczkę po prostu inny i wychodzi z trochę innych założeń. Ja rzeczywiście jestem kulturoznawczynią i interesuje mnie jedzenie, no właśnie, jako element tożsamości, jako wynalazek, jako coś, czym się gra w rozgrywkach politycznych, jako element, w jaki konstruujemy siebie, albo element ważny w społeczeństwie, albo jako ideologia. Nie od tej strony zmysłowej, nie aż tak bardzo od tej strony zmysłowej. Ja szczerze mówiąc, nawet mam pewien przesyt takich narracji czysto hedonistycznych i czysto zmysłowych właśnie. Czasami już po prostu, jak widzę, nie wiem, ludzi rozpływających się nad 70 rodzajami pączków i zajadającymi te kolejne i twierdzącymi, że ten jest odrobinę lepszy, a ten odrobinę
dziękuję,
gorszy.
Właśnie nie przyszły pączki, ale równie smakowite, dziękujemy.
Czy właśnie kłócącymi się jakoś strasznie o to, czy to odrobinę lepsze, to odrobinę gorsze i są takimi ekspertami, to ja już tak, szczerze mówiąc, mam ochotę sobie zrobić zupkę instant i po prostu wrócić do innych.
Jesz, bo musisz.
Nie, ale nie aż tak, oczywiście, trochę przesadzam teraz. Nie określiłabym się smakoszką, co nie oznacza, że nie lubię dobrego jedzenia, lubię gotować i lubię jeść, ale nie jest to rzecz, wokół której buduję sobie dzień.
A ja bym jeszcze dopytała, jak tłumaczysz książki, bez względu na to, z jakiego języka i też bez względu na to, jakie to są książki, czy to jest beletrystyka, czy to jest literatura faktu, to widzisz nawet nieświadomie, ile, czy notujesz, ile miejsca jedzenie zajmuje tym autorom? I czy zajmuje sporo miejsca?
Tak, widzę. Widzę. Rzeczywiście już wyłapywanie wszelkich kontekstów kulinarnych już jest, mam we krwi. Chociaż rzeczywiście w tych rzeczach, poza takimi stricte kulinarnymi, które tłumaczyłam, to nie, to żeby było tego jakoś bardzo dużo. Ale zawsze jak się jakiś wątek pojawia, to go łapię rzeczywiście.
No. Bo ja na przykład w literaturze mojego ukochanego pisarza Amosa Oza podkreślałam sobie te fragmenty, jak on opisywał proste izraelskie śniadania na przykład. To było dla mnie jedna z najprzyjemniejszych takich czytelniczych chwil.
Ciekawe, nikt chyba wcześniej też mi nie mówił o tym, że Amos Oz, prawda? Pisarz łączony z jedzeniem. Ciekawe. A ja mam teraz pytanie takie z serii podchwytliwych. Natalio, gdybyś była jakąś potrawą śródziemnomorską, to czym byś była? Teraz twoją tożsamość prawdziwą poznamy.
Nie chciałabym być niczym z głębokiego tłuszczu. Jednak mimo wszystko. Mam ochotę, jakby pierwsze moje skojarzenia to są jakieś rzeczy typu hummus albo makaron z pomidorami, ale wtedy by wyszło na to, że jestem jakaś taka bardzo prosta. A nie wiem, czy jestem taka bardzo prosta. No ale prosta, ale wyrafinowana. Wiesz, jakieś... Coś w tym stylu, no. Świeże pomidory, no. Najlepsza oliwa. Albo wiecie co? Nie, może zrobię inaczej. Nie będę tak, nie będę się podlizywać słuchaczom śródziemnomorskiego podcastu i powiem świeże pomidory i masło w wersji i po prostu makaron z sosem pomidorowym w wersji bardziej amerykańskiej. Bo i które ja swoją drogą uwielbiam i co roku robię. Sporo masła, bardzo dużo świeżych pomidorów, odrobina cebuli i taki robię sos do spaghetti.
To musisz mnie zaprosić. Ja nigdy takiego, szczerze mówiąc, nie jadłam, chociaż mój mąż się wychował w Stanach, ale jakoś nie zaserwował mi tego jeszcze. Ale to jest w ogóle bardzo dobry trop. Jesteśmy w restauracji włoskiej i tych włoskich wątków dzisiaj nie unikniemy, ale od razu żeśmy pojechały do Stanów, już widzę.
No tam też Włosi są, jak wiemy, z Ojca Chrzestnego.
Tak, ale zauważmy, że zwykle jak się mówi o kuchni tej włosko-amerykańskiej, czy amerykańskiej wersji kuchni włoskiej u nas, to zawsze się pojawiają głosy oburzenia, prawda? Że to jest właśnie ta wersja amerykańska, tak jak ona by była gorsza. Tak jest na przykład przy okazji pizzy, prawda? Jak ty się na to zapatrujesz? W ogóle uważasz, że jest coś takiego, ma rację bytu, takie ocenianie? Przecież tak naprawdę tutaj decyduje nasza przyjemność i nasz osobisty smak, prawda?
Nie, uważam, że nie ma sensu takie ocenianie, zwłaszcza w momencie, kiedy nie mówimy o w jedzeniu powiedzmy produkowanym przemysłowo, czy w takim złego słowa znaczeniu fast foodzie, bo fast food wiadomo, że też może być bardzo dobry, jeżeli jest ze świeżych rzeczy zrobiony. Tak, jeżeli nie mówimy, można oceniać, że nie wiem, mrożona pizza, czy jedzenie wysoko przetworzone, złożone z nie wiadomo czego, z długą listą składników i tak dalej, które rzeczywiście także w dużej części przez kulturę amerykańską zostało rozpowszechnione na świecie, bo te wielkie korporacje często są korporacjami amerykańskimi, to tutaj bym oceniała, tutaj jestem gotowa oceniać. Natomiast ocenianie pomiędzy kulturami jest czymś, co bym powiedziała, jest głęboko nieantropologiczne, a jednak jestem z wykształcenia antropolożką kultury i to mi zostaje. Nie mogę oceniać kuchni imigrantów włoskich w Stanach jako gorszej z samego założenia, że ona nie jest autentyczna. Jest autentyczna dla tej kultury. Jest inna i ważnym, i fajnym, i ciekawym jest rozróżnienie pomiędzy tymi kuchniami i zrozumienie, że to są po prostu dwie różne rzeczy. Tak samo jak inna jest kuchnia chińska od kuchni, czy kuchnie chińskie, bo wiadomo, że ich jest bardzo dużo, od tego, jak wygląda kuchnia amerykańskich Chińczyków, że inna jest kuchnia w Meksyku, a inna jest kuchnia Tex-Mex, że inna kompletnie jest kuchnia Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, a inna jest kuchnia polska, że to są po prostu różne zjawiska, które można badać i ich badanie jest ciekawe i warto jest też rozplątywać jakby właśnie te takie różne supły, to znaczy tłumaczyć, że niektóre rzeczy wzięły się rzeczywiście nie stamtąd, ale stąd i powstały nie tutaj i na przykład z jakiejś konkretnej przyczyny, a to dlatego, że na przykład zmieniła się dostępność składników i kuchnia włoska w Stanach jest dużo bardziej mięsna, dlatego, że Włosi po raz pierwszy zobaczyli tyle mięsa, ale i co i dlaczego się stała taka mięsna? Bo oni się tak ucieszyli, że są bogaci, że po raz pierwszy ich stać i mogą zrobić te dania inaczej, mogą je zrobić właśnie cięższe i bogatsze i tak dalej, a głodowali we Włoszech i dlatego uciekli. Więc to mamy rozumieć, a nie od razu się obrażać, że nam się nie podoba i w ogóle Domino's Pizza i to jest jakieś oszustwo. No nie, no to są po prostu procesy kulturowe i tak na nie trzeba patrzeć.
Ja mam takie dziwne wrażenie, że teraz każdy nasz słuchacz chciałby cię zapytać o co chodzi z tym ananasem na pizzy, więc zrobię to.
Ananas na pizzy, proszę państwa, to jest danie kanadyjskie. To jest coś, co wymyślił pewien Kanadyjczyk, jeżeli się nie mylę, greckiego pochodzenia.
A to śródziemnomorsko, pięknie.
Jest śródziemnomorsko, jest czad, jest śródziemnomorsko. Po prostu facet miał pizzerię i legenda głosi, wiecie, zazwyczaj te wszystkie historie to są rzeczywiście legendy, być może stworzone przez samego tego pana, że niby tam kiedyś zobaczył, że stoi puszka ananasów i sobie pomyślał, a z tym jeszcze nie robiłem, położył i to się stało hitem. No i to jest, i rzeczywiście jest to dalej bardzo, bardzo popularna w wielu miejscach na świecie pizza, która nie jest pizzą włoską. No i to jest, nie jest pizzą autentycznie włoską, chociaż ja podejrzewam, że są jacyś Włosi, którym smakuje, tylko się nie przyznają.
Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście to jest możliwe, aby stać się bardziej jakąś jedząc, tak? Czy że wymyślę sobie, że kochając Morze Śródziemne, będę teraz jadła na sposób śródziemnomorski, czy mam szansę zbliżyć się do tego regionu, chociaż gdzieś tam emocjonalnie, jedząc typowe dla kuchni śródziemnomorskiej, wiadomo, ulegliśmy tej modzie bardzo zdrowej potrawy.
Wiesz co, myślę, że emocjonalnie to na pewno, no, to jest jeden ze sposobów podróżowania. Pytanie jeszcze, czy mówimy o jedzeniu tego na miejscu, czy mówimy o jedzeniu tego później w domu. No mówi się o tym, że tam podróżujemy smakiem, że sobie przywozimy rzeczy, że kupujemy rzeczy, które są autentycznie stamtąd po to, żeby się poczuć znowu tak jak na tych wakacjach, na których byliśmy. Z tym nam się, powiedzmy sobie to jasno, no w Polsce z tym nam się w pierwszej kolejności kultura śródziemnomorska kojarzy, z tym, że byliśmy na wakacjach w którymś z tych krajów. Więc w tym sensie możemy się stać, no możemy też w ogóle zanurzyć się w jakiejś kulturze poprzez różne rzeczy, nie? Nauczyć się języka, słuchać muzyki, oglądać filmy i czytać książki.
Ale to wymaga zawsze małego spektaklu, a jeśli już mechanicznie robię sobie śniadanie na sposób śródziemnomorski, na przykład po izraelsku, bazując na książkach Amosa Oza, albo nie wiem, jem grecką kuchnię obiadową, bo bardzo lubię, albo jem bardzo późne kolacje, robię z tego rutynę. No to już udaje, że jestem śródziemnomorska w Polsce.
No przynajmniej w tym jednym aspekcie tak. W tym jednym aspekcie tak i jakby jak najbardziej spoko. Ale jedna jeszcze rzecz, którą chciałam, która mi tak przyszła teraz do głowy po tym, jak powiedziałeś, że to jest bardzo zdrowa moda, to też może warto powiedzieć, bo to jest ciekawe w sumie i to jest taki częsty powód konfuzji, że jakby hasło dieta śródziemnomorska i kuchnia śródziemnomorska to są dwie różne rzeczy. Co roku, jak się pojawiają takie ranki, rankingi, które lekarze przygotowują, amerykańscy lekarze zdaje się przygotowują, to znaczy rankingi tego, jaka dieta jest najzdrowsza, tam się pojawia dieta śródziemnomorska i bardzo często powoduje to falę komentarzy pod tytułem, a gdzie tam, ja mieszkam w Hiszpanii, a tam to chorizo wciągają, coś tam. Dieta śródziemnomorska to jest co innego, to było coś, co zostało wymyślone w Stanach w gruncie rzeczy, jest inspirowana smakami śródziemnomorskimi i rzeczywiście jest bardzo zdrowa. Nie znaczy to, że wszystkie koniecznie posiłki, czy że codzienna dieta wszystkich mieszkańców regionu śródziemnomorskiego jest zdrowa, czy jest oparta na diecie śródziemnomorskiej. Dziękuję.
Rzekłam. Teraz niech to będzie jasne.
Nie, bardzo ciekawe, że o tym wspomniałaś. Ja akurat czytałam w ten weekend książkę Tak działa mózg, gdzie również się pojawia ten wątek, że właśnie dla naszego mózgu, dla naszej głowy, dla całego organizmu najzdrowsze jest jedzenie śródziemnomorskie. Więc może warto, żeśmy wytłumaczyli, o co chodzi. Chodzi przede wszystkim o dostęp do świeżych owoców i warzyw, do warzyw strączkowych i do ryb chyba, prawda? To głównie o to chodzi.
Do oliwy.
A, do oliwy, ja tak. Tak, 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 tak. No dobrze, a powiedz jeszcze...
Zioła, no to właściwie zdrowe rzeczy. No tak, te wszystkie właśnie... aspekty późnego jedzenia zakrapionego winem i tak dalej, nie jedzenia śniadań.
No właśnie,
nie wiem, czy to
jedzenie śniadań, ani lasagna pod beszamelem, ani kuchnia bolońska, tak, o której też zdaje się mówiłyście przy okazji Bolonii, czy pisałyście przy okazji Bolonii. To niekoniecznie, no, niekoniecznie góry parmezanu teraz, albo cani carbonara, no, więc to jest jakby kilka elementów, które zostały jakby wyabstrahowanych i które rzeczywiście się kojarzą, no, z kuchnią tak trochę Grecji, trochę południowych Włoch, nie? Mam dużo warzyw, oliwa, ryby.
Powiedziałaś carbonara i od razu przypomina mi się słynny spór, czy guanciale, czy pancetta ma być do tego wkrojona. To jeden z takich klasycznych przykładów rozmów ortodoksów jedzeniowych i kulinarnych. Nie wiem, na ile to zjawisko występuje w innych krajach. We Włoszech jest bardzo wyraźne. Jest taka książka Cezarego, tak? O tych 20 kanonicznych potrawach włoskich i o tym, że one wbrew pozorom mają bardzo dużo wersji. Nie jest tak, że jest jedna obowiązująca. Jak ty na to patrzysz jako antropolożka? Bawią cię te kłótnie, że musi być tak, a nie inaczej? Czy jeszcze jakoś z innego punktu widzenia na to, z innego punktu na to patrzysz?
No nie, no bawią mnie, oczywiście, że mnie bawią. Łukasz Rezar jej tłumaczy i mówi, że są jak najbardziej włoskie przepisy na carbonarę, w których występuje śmietana. Więc żebyśmy tak już nie przesadzali. Bawią mnie rzeczywiście chyba szczególnie wtedy, kiedy faktycznie chcemy być święci od papieża i kiedy właśnie są to kłótnie między Polakami jeszcze, którzy już najlepiej wiedzą na świecie. Oczywiście pewnie nie robią tego tylko Polacy, pewnie robią to też ludzie w innych krajach, którzy uważają się za wielkich ekspertów od kuchni włoskiej. no ale właśnie wyrażają takie bardzo radykalne sądy, że we Włoszech to na pewno, zwłaszcza rzeczywiście, no ta kuchnia włoska jest najczęściej tutaj przywoływana, bo pewnie najlepiej ją znamy, ale że taki Włoch to on absolutnie nigdy, że to tylko się robi w takich, Jezus Maria, byłam na paru randkach z chłopakiem we Włoszech, który kawy nie lubił, no też tacy Włosi istnieją, no jakby nie wszyscy, nie, a jak ktoś se chce wypić cappuccino po 12, to też nikt go tam nie zabije, jasne, są, rzeczywiście Włosi są, czy uważają się bardzo często za ekspertów co najmniej od kuchni swojego miasta czy swojego regionu dużo bardziej niż my i przywiązują wagę do jedzenia na pewno, ale to nie znaczy, że to jest jakiś kanon zapisany po prostu na kamiennych tablicach i nie da się tego zmienić. Bardziej mnie to bawi, bardziej bym chciała, żeby konflikty kulinarne ograniczały się właśnie do tego, że są zabawne, no jak nasze konflikty o to, czy winiary, czy kielecki, albo które powracają zawsze
winiary.
Tam kielecki. No właśnie, no i możemy się tak pośmiać, ale jakby nie będziemy z tego powodu tutaj robić wielkich awantur. Tymczasem no właśnie awantury się czasami całkiem nieprzyjemne zdarzają i na ten temat i na przykład wśród ekspertów od kuchni azjatyckiej, którzy też coś tam już mówią na 100%. No nie wiem.
No dobrze, ale o co to jest awantura? No bo może nie o jedzenie, może głębiej. O co się kłócimy, kłócąc się o jedzenie? O tradycję, o historię czy o tożsamość?
Najczęściej się kłócimy właśnie nie o jedzenie. Kłócimy się o różne rzeczy. Nie wiem, czy akurat ten przykład tego guanciale i pancetty tutaj będzie dobry. Możemy się kłócić o... czy ani też to... No ani to, ani ten przykład kieleckiego i winiarego to nie są takie chyba poważne aż rzeczy. Natomiast no kłócimy się rzeczywiście o tożsamość. To znaczy kłócimy się trochę o to... O, jeżeli już się kłócimy o na przykład pizzę amerykańską i naszą, to kłócimy się o to, kto ma prawo się nazywać tym prawdziwym Włochem, prawdziwym ekspertem od kuchni włoskiej, kto ma prawo gdzieś tam przynależeć do określonej wspólnoty. No i to może przyjmować bardzo różne i przyjmuje bardzo różne formy. Taki jest znakomity włoski profesor pracujący w Nowym Jorku, Fabio Parasecoli, który napisał nie tak dawno taką książkę Gastronativism, która jest właśnie o tym, o myśleniu, o tym, jak co robimy z jedzeniem i ze wspólnotą, to znaczy w jakiej sytuacji, o sytuacjach, w których jedzenie traktujemy jako element, który nam wyznacza, kto przynależy, a kto nie przynależy do naszej wspólnoty. To jest taka szersze spojrzenie na to, co się określa mianem gastronacjonalizmu. Gastronacjonalizm, czyli tworzenie, wykorzystywanie koncepcji kuchni narodowej jako czegoś, co nas odróżnia, pozytywny w sposób, jasny, w taki sposób, że na przykład się promujemy, tak jak Włosi swoim made in Italy, albo w negatywny sposób, taki, że odrzucamy innych, bo oni jedzą inaczej niż my. Albo na przykład się unifikujemy, bo nie chcemy kuchni regionalnych, tylko chcemy jeden organizm państwowy. To jest gastronacjonalizm, a gastronatywizm będzie takim pojęciem szerszym według Parasecoliego, bo będzie dotyczył różnych wspólnot, nie tylko narodowych, które używają jedzenia do tego, żeby swoją tożsamość jakoś podkreślić, czy oddzielić, przepraszam, od innych. Więc możemy się, nie zawsze oczywiście tego rodzaju kłótnie o jedzenie, o których wspomniałyśmy teraz, są tego przejawem. Czasami są po prostu przejawem snobizmu i oddzielamy się tylko jako grupa ludzi, którzy się lepiej znają od kolegów, ale generalnie kłótnie o jedzenie bardzo często nie wynikają z samego jedzenia, no tylko jeżeli spojrzymy na nie tak szeroko, socjologicznie czy politycznie, dotyczą po prostu wspólnoty i no właśnie tego waszego tematu tegorocznego, czyli tożsamości.
Moją uwagę zwrócił ten wątek oddzielania się i próbuję w pamięci jakoś szybko wyszukać przykłady tego. Przychodzi mi do głowy oczywiście kwestia żydowska, tym bardziej, że religia żydowska jako jedna z niewielu chyba, no nie jestem specjalistką od religii, ale tak mi się kojarzy, że to jest jedna z niewielu religii, która nie ma takiej potrzeby szerzenia swojej religii, prawda?
A wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie, tak. Jest ekskluzywna, a nie inkluzywna. Właśnie w tej religii przez długie wieki ten element kaszrutu, prawda, no był wyznacznikiem tożsamości, tak? Nie jemy wieprzowiny, jemy tak, jak nam nakazują pisma, w związku z tym jesteśmy Żydami. Gdzie jeszcze możemy coś takiego zaobserwować?
To jest rzeczywiście jakby dalej ta kwestia religii jest tutaj obecna i kluczowa i się przejawia do dzisiaj. I się przejawia od rzeczywiście od bardzo dawna do dzisiaj, bo możemy sobie wspomnieć o czasach bardzo, bardzo dawnych, czyli o na przykład Hiszpanii o inkwizycji hiszpańskiej i o tym, że rozpoznawano kiedy Izabela Katolicka wprowadziła inkwizycję, to sprawdzano, na czym się pączki smaży na Hanukę, w przypadku Żydów na Hanukę, tak. A w przypadku katolików w okresie karnawału, tak? Na czym, i to była, tłuszcz był jakimś tam rozróżnieniem. Sprawdzanie tego, czy się spożywa, czy się nie spożywa mięso wieprzowe, to jest sposób na rozpoznanie religijne. Jest to do dzisiaj na przykład w Indiach, w momencie, kiedy jest rząd, który, czy politycy, czy władze są władzami chcącymi jakby zaprowadzić hinduizm, to sprawdzanie, czy muzułmanie nie jedzą wołowinę, jest początkiem jakby podziałów w miejscach, gdzie mieszkają jedni i drudzy. I tutaj się jedzenie jakby wprowadza, ale na przykład w całkiem koło nas, jakby całkiem w Europie laickiej w ogóle. Przecież we Włoszech była wielka afera, kiedy w Watykanie podano lasagne z kurczakiem zamiast wieprzowiny. W Watykanie Franciszek chciał przyjąć już nie wiem kogo, w każdym razie na pewno byli wśród jego gości imigranci. Została podana lasagne w wersji pozbawionej wieprzowiny i oczywiście prawicowi publicyści zrobili z tego wielką awanturę. Kiedy w Danii nawet chciano wprowadzić, która jest przecież jakby jak najbardziej laickim wydawałoby się krajem, ale kiedy rządzili konserwatyści, chcieli wprowadzić obowiązkowe wieprzowe klopsiki w stołówkach, w szkołach, tak? Jakby jako też taki symbol tego, że to jest nasza duńska tożsamość i to jest nasze duńskie danie i teraz wszystkim będziemy je wpychać. Więc nadal te podziały, nawet te, mimo że mnie się jakby jako osobie głęboko laickiej nie chce się o tym, trudno jest o tym myśleć i kiedy ja myślę o tożsamości i o budowaniu swojej tożsamości poprzez jedzenie, w ogóle o innych kwestiach myślę wtedy niż religia i o innych kwestiach myślę niż naród, myślę o kwestiach na przykład klasy albo o kwestiach etyki, tak, czy nie wiem, wegetarianizmu i tak dalej, to są rzeczy, które mnie pierwsze przychodzą do głowy, no to nadal te podziały religijne i to oddzielanie się poprzez pewne zasady związane z jedzeniem, to jest coś, co jest do dzisiaj obecne, nawet w Europie.
No ale to przedziwne, jak jedzenie nas może łączyć i dzielić jednocześnie.
Ja jeszcze o tym dzieleniu muszę, bo tutaj bardzo ciekawe wątki nam wyszły. Chciałabym zapytać ciebie o wegetarianizm, dlatego że po pierwsze jest to rzecz też, której poświęcasz dużo uwagi. Sama jesteś wegetarianką, napisałaś książkę wydaną przez wydawnictwo poznańskie poświęconą historii wegetarianizmu, prawda? Warzywa zjedz, mięso zostaw. Mnie wegetarianizm nad Morzem Śródziemnym, jak sobie myślę o swoich podróżach, to kojarzy się głównie z Izraelem, który jest uważany za taką Mekkę, prawda? Jeśli chodzi o jedzenie...
Nawet wegańskie, nie tak, tylko wegetariańskie.
Na bazie produktów roślinnych. Cierpiałam całkiem niedawno w Grecji. Pamiętam, Magda, jak nagrywałyśmy podcast, pytałaś mnie, co dobrego jadłam na Santorini, a ja jakoś się strasznie wyginałam przed tym mikrofonem właśnie ze względu na fakt, że miałam tam problem, bo ja nie jestem wegetarianką, natomiast nie przepadam za jedzeniem mięsa, a ten wybór potraw roślinnych był tam po prostu niewielki. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Na ile to się zmienia? Na ile te kraje południowoeuropejskie, bo o nich głównie myślę, otwierają się na tę kuchnię roślinną? Jak to wygląda w tej chwili?
Niewątpliwie ruch wegetariański jest ruchem, który zaczyna się w Anglii i później rozprzestrzenia najpierw w Stanach oczywiście, ale też na północy Europy, kiedy mówimy o tym oczywiście zachodnim kręgu kulturowym. I kraje śródziemnomorskie, że tak powiem, w awangardzie tego ruchu nigdy nie szły. Nie licząc oczywiście tego, że zaczęło się od Pitagorasa i od starożytnej Grecji, to już nie będziemy o tym może mówić. Polecam.
No właśnie. No
książkę można.
To właśnie z tych powodów nie będziemy mówić, ale byłby to równie interesujący rozdział.
Natomiast rzeczywiście odkąd się narodził ten taki nowoczesny już wegetarianizm, wegetarianizm, który rodzi się w połowie XIX wieku, to jest ruch, który jest rzeczywiście związany przede wszystkim z północą Europy i to dlatego taka jest, powiedzmy, moja i nie tylko moja robocza gdzieś tam hipoteza, że to są kraje, gdzie mięso było ważniejsze niejako. To znaczy, wspomniałam o tych Włochach, którzy wyjeżdżali do Stanów i się cieszyli, że tam mają tak dużo mięsa. Pomijając już fakt, że wszyscy, jakby, że większość ludzkości była biedna i w ogóle tego mięsa jedzono dużo, dużo, dużo mniej niż dzisiaj, to mięso nie było, znowu rozmawiałyśmy o kuchni śródziemnomorskiej, nie było główną i najważniejszym symbolem, takim jak oliwa na przykład, tak? Nie była takim symbolem jak wołowina w Wielkiej Brytanii. No i ponieważ nie było, to mniejszy też był ten bunt. Ten bunt rodzi się w Wielkiej Brytanii właśnie przeciwko konkretnemu stylowi życia opartemu na jedzeniu wołowiny w pubie i piciu piwa. I pierwsi wegetarianie, ci nowocześni, oni po prostu są abstynentami, są roślinożerni i kilka kolejnych tam swoich cech czy swoich zachowań budują na kontrze do obowiązującego wzorca. Więc we Włoszech czy w innych krajach śródziemnomorskich ten wzorzec nie był aż taki silny, więc nie było się aż tak bardzo przeciwko czemu buntować. Można sobie było, że tak powiem, poradzić po prostu jedząc wegetariańsko. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda dzisiaj, Włochy wbrew pozorom, bo się tak bardzo nie kojarzą z wegetarianizmem jak na przykład Niemcy czy Skandynawia, mają dosyć wysoki wskaźnik wegetarianizmu, mniej więcej taki jak Polska, czyli to jakieś 8-9%.
Tak mało?
Tyle jest, no 8-9%. Wiesz co, to jest bardzo...
Jak bardzo się żyje w bańce, wiesz?
Tak, nie żyjemy w bańce. Jest bardzo... W ogóle jak się spojrzy na te statystyki, to powyżej 10% to jest kilka krajów dosłownie. No tam Szwecja i Finlandia, jeśli się nie mylę, Australia, no oczywiście Indie, no o tym nie rozmawiamy, kraje, gdzie hinduizm występuje, to jest jasne. Natomiast Włochy i Polska to jest około 8-9%. Ta Grecja, w której byłaś, rzeczywiście no nie dziwi tak bardzo, bo tam to jest około 4%. A najmniej, i to już muszę powiedzieć, że mnie zdziwiło, to Hiszpania i Portugalia to jakaś katastrofa.
No przecież oczywiście. No oczywiście, że tak. Przecież to myśląc o jedzeniu hiszpańskim widzę te góry mięsa po prostu przed oczami. To no gdzieś tam się kojarzy.
Nogi wiszące.
No tak, tak. Wiesz, ale jak myślisz o jedzeniu niemieckim, to też możesz widzieć kiełbasy, a mimo wszystko jakby na końcu.
Chcę ci powiedzieć, że mało myślę o jedzeniu niemieckim. Może może dlatego.
No właśnie, ja o jednym i drugim myślę rzadko, bo mi się te góry mięsa pojawiają. No, a potem to Hiszpanii cię jedzą, tylko no, tam jakieś jedno czy dwie rzeczy. To tapasy szuka się między tymi owocami morza. No wegetarianie nie mają tam łatwo. Rzeczywiście łatwiej mają w Izraelu, w Turcji, we Włoszech, no jeżeli chodzi o kraje śródziemnomorskie. Ale ciekawe z tą Grecją, nie myślałam, że aż tak.
Tak, no właśnie ja byłam zaskoczona. Oczywiście wiesz, jak gotujesz sobie sama na przykład i masz dostęp do kuchni, no to idziesz do sklepu, wybierasz to, co chcesz, prawda? Ja się wtedy odnosiłam do swojego pobytu nawet chyba nie na Santorini, a na Mykonos, czyli takim miejscu już bardzo turystycznym, gdzie myśmy wynajmowali jakiś taki mikropokoik bez dostępu do kuchni. To jest taka wyspa, no właśnie mocno zorientowana na turystów, kluby i tak dalej, więc tam też nie bardzo są jakieś takie większe supermarkety, żeby sobie zrobić zakupy po swojemu i byliśmy po prostu zmuszeni do stołowania się w lokalach, tak? No i byłam zaskoczona. Nie wiem oczywiście, jak w tych lokalach takich bardziej eleganckich i bardziej wyrafinowanych, ale jeśli się chciało zjeść za niewielką kwotę pieniędzy gdzieś na mieście, jeśli tak można określić to niewielkie miasteczko, no to wszędzie był tylko gyros w zasadzie i podobne. I to dla mnie było bardzo, bardzo trudne, bo no to rzeczywiście nie byłby nigdy w życiu mój pierwszy wybór, ani nawet drugi, ani trzeci. Jeszcze chciałam się spytać, wracając do tych walk o jedzenie, i ta historia z tymi klopsikami, muszę powiedzieć, jest jakaś okropna, bo to jest jakiś w ogóle zamach na wolność wszelaką w moim odczuciu. Jeszcze walki innego rodzaju mi przyszły do głowy, mianowicie walki o pochodzenie różnych potraw. Ja tak dzisiaj ciągle do tego Izraela wracam, ale rzeczywiście kuchnia tego w ogóle regionu świata bardzo mi pasuje, właśnie ze względu na tę obecność roślin dużą. No i myślę sobie o humusie, który uważa się za narodowe danie Izraela, a podobno z tego Izraela wcale nie pochodzi, więc...
Już nie wspomnieć o sabichu i różnych...
No właśnie, tak. Nawet, czekaj, ostatnio żeśmy podczas jakiegoś nagrania jeszcze rozmawiały o ambie, czyli o tym takie chyba piklowane mango, prawda, które mój mąż Izraelczyk je pasjami, a to też jest odmiany chyba hinduskie.
To jest odmiana, jakby to żydowscy kupcy przywieźli to, czym jest czatny, mango czatny, nie? Które znamy z indyjskich knajp. I to jest po prostu takie przerobienie, czy wersja. No rzeczywiście, no humus, to walka Izraela z Libanem, walka dyplomatyczna. Szczęśliwie.
A tam jeszcze się nikt inny nie wbija w to. Ja jeszcze mi się wydaje, że i Egipt też
możliwe, że się wbija, bo to jeszcze jest falafel. To jest, o to też się kłócą. Ja jakby absolutnie, mimo że chciałabym, że tak powiem, żeby w tym i w innych regionach świata o to się kłócono, a nie o inne
tak,
rzeczy,
to
nie ma jak do tego dojść. W sensie jakby nie ma takiej możliwości. Możliwość, żeby dojść do czegoś tak bardzo konkretnie jest wtedy, kiedy był jakiś konkretny szef kuchni i możemy powiedzieć, że Escoffier stworzył brzoskwinię Melba. No to wiemy, że on stworzył. Ale generalnie w przypadku tego rodzaju dań, no to wiadomo, że to są dania pochodzące z tego regionu świata. No i nie wiem, jaki sposób którykolwiek z tych krajów miałby udowodnić, czy było inaczej, ale...
A kto wymyślił makaron wobec tego? Bo to też jest przecież bitwa z Chińczykami dla odmiany.
Wiecie, że Chińczycy, już to wymyślili Chińczycy. I pierogi, makaron i pierogi. Jedną rzeczą jest też to, co na przykład istniało w danym miejscu świata, a inną rzeczą jest to, że różne rzeczy, i naprawdę umówmy się, połączenie mąki z wodą mogło zajść w kilku miejscach na świecie jednocześnie. Tak?
Bo ja na przykład uważam, że pierogi wymyśliła moja babcia, ale dobrze.
O, właśnie, pierogi wymyśliła twoja, to jest bardzo...
To może się zrobić niezła awantura o to.
Ja myślę, że możemy się po prostu zgodzić, że pierogi wymyśliła twoja. Od dzisiaj. Nie, no tak serio. Kłótnie i spory te, o których wspominasz, to jest coś, co jak najbardziej istnieje i jest no właśnie tym elementem, powiedzmy, gastronacjonalizmu, czy elementem takich narodowych sporów, w których tak naprawdę, wiadomo, nie chodzi o jedzenie. Jakby nie jest też znowu dziwne, że akurat Izrael ma te spory z państwami arabskimi. Nie jest dziwne, że są spory o jedzenie pomiędzy na przykład Armenią a Azerbejdżanem. Nie jest dziwne, że istnieją spory o barszcz między Rosją a Ukrainą. Nie jest dziwnym, szczególnie nawet, mimo że szczęśliwie to są raczej pokojowe tereny, że spór o Pawlową jest między Australią a Nową Zelandią, bo to są też państwa, które zazwyczaj w nieco sympatyczniejszy sposób, ale rywalizują ze sobą. To jest coś, co jak najbardziej istnieje, nie chodzi w tym, nigdy nie chodzi tylko o jedzenie. My sobie nie zdajemy do końca sprawy, ale my też bierzemy udział w tym sporze, a konkretnie jest to spór właśnie powiedziałaś o pierogach, o pierogi ruskie, które...
Które już nie są ruskie.
Które już nie są ruskie. Chociaż one jakby ruskie, już tego się dowiedzieliśmy chyba przy okazji tej zmiany, przy okazji wybuchu wojny i przy okazji tej zmiany postulowanej z ruskich na ukraińskie, że ruskie nie oznacza rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast za każdym razem, kiedy New York Times publikuje od nowa, bo wiecie, content trzeba publikować ileś razy, więc już ileś razy widziałam ten sam spór, kiedy publikuje swój taki przepis na pierogi ruskie, który reporterka New York Timesa kilka lat temu wzięła od kucharzy baru prasowego na Warszawskiej i Marszałkowskiej. Za każdym razem od 2022 roku, kiedy oni to publikują, jest pod spodem dzika awantura. Po pierwsze, najpierw jest to awantura o ruskie, więc ludzie sobie tłumaczą w komentarzach, że ruskie to nie znaczy rosyjskie, a następnie jest to awantura Ukraińców, którzy mówią, że to są nasze wareniki i w ogóle się odwalcie. I jeszcze wy nasze wareniki pod nazwą rosyjskie publikujecie. Więc my też bierzemy udział jak najbardziej. Nawet jeżeli Polacy, myślę, że są, mam nadzieję, że gdzieś tam jesteśmy gotowi się zgodzić, że no właśnie pierogi są naszym wspólnym dziedzictwem, chociażby z Ukraińcami, to i tak to jakby w jakimkolwiek konflikcie między tymi państwami mogłyby jak najbardziej kuchnia i jak najbardziej pierogi być w ten sposób wykorzystywane. Tak jak Rosjanie na przykład mówili o tym, że to, że Ukraińcy barszcz swój, jakby przywłaszczyli sobie barszcz nazywany u nas ukraińskim, to, że on się znalazł tak symbolicznie na liście dziedzictwa niematerialnego jako właśnie danie ukraińskie, to jest przejaw ich nazizmu, tego, o który od początku przecież są przez Rosjan posądzani. Więc No właśnie.
Fascynująca to jest rozmowa. A powiedz, jeśli możesz się odnieść do tego, czy możemy przez pryzmat tożsamości przyjrzeć się temu aktowi, w którym królowa Bona przywiozła do Polski włoszczyznę?
Królowa Bona oczywiście nie przywiozła do Polski włoszczyzny, a przede wszystkim nie przywiozła jej w takiej formie, jaką ją dzisiaj znamy.
Czyli jak z Lidla.
Pęczuszka. Ale to też jest dosyć zabawne, bo jak sobie to mamy to takie wyobrażenie, no już coraz rzadziej je mamy, bo coraz więcej o Włoszech wiemy, no to wiemy, że na przykład we Włoszech pietruszka korzeniowa, ani seler korzeniowy, no to nie jest to
coś. Tylko u nas na targu. No i znowu awantura.
Oczywiście Bona nie przywiozła ani tych konkretnych warzyw, ani generalnie nie przywiozła jakoś specjalnie warzyw. Natomiast inna sprawa jest taka, że Włosi rzeczywiście od dawnych czasów, od czasów renesansu co najmniej byli postrzegani jako ci, którzy jedzą dużo zieleniny, tak? Którzy jedzą dużo warzyw. I jakby ten gdzieś tam, i ona prawdopodobnie też do takiej diety
Dobrze, ale co stoi za tym, że ona przywiozła sobie to tutaj do Polski zamiast odkrywać rzeczy, które są w Polsce? To jest jednak jakiś chęć pozostania gdzieś, jedną nogą chociaż, albo jednym kubkiem smakowym?
Nie, no na pewno. Znaczy myślę, że przyjazd z jednak łagodniejszego klimatu, z miejsca, gdzie łatwiej jest było o pewne produkty. I to jest taka tęsknota. No nie wiem dokładnie jak królowa Bona, no ale jak sobie wyobrażam dowolną w zasadzie osobę, zwłaszcza w tamtym czasie, ale nie tylko w tamtym czasie, jak sobie wyobrażam tę Sekę Poni przyjeżdżającą do Polski w latach 80., to też sobie myślę, że jednak jakaś tęsknota za tym, co tam zostało im towarzyszyła. Także
To może być tu w tę stronę, a mój tata jadący, nie wiem, zaśpiewać koncert we Włoszech i przewożący sobie stamtąd dobre wino, którego wtedy w Polsce nie było. To jest jakaś taka chęć posiadania towaru stamtąd, luksusowego. No i to wszystko nas prowadzi do pytania, w jaki sposób to, co jemy, wpływa na to, kim jesteśmy w dużej mierze, tak? Czyli jakby z kilku zawsze się składamy różnych czynników, miejsc, pochodzeń i to ma odbicie na talerzu. Ma?
Ma. No ja myślę, że to jest w ogóle jeden z takich jakby dosyć jedna z dosyć fundamentalnych rzeczy, dlatego że jest tak powszechna i tak jakby ciągła, to znaczy my bez przerwy aktualizujemy siebie przez to, że jemy i to, co jemy, nie? Jakby niczego innego nie robimy aż tak często, a tutaj jakby cały czas mamy do czynienia z jakimś ogromnym wyborem. I jedno, to my dużo mówimy teraz o tych kwestiach narodowych właśnie, tak? To znaczy, czy takich kulturowych w sensie różnic pomiędzy państwami, czy pomiędzy jakimiś miejscami na świecie, no ale przecież mamy dużo innych czynników, które wpływają na to, w jaki sposób konstruujemy sobie tożsamość. No ten wegetarianizm, ale te wszystkie kwestie etyczne związane z katastrofą klimatyczną, tak? To też jest czynnik, który może wpływać na to, ale też może być to jakiś rodzaj dystynkcji, że my sobie możemy pozwolić na to, żeby jeść w taki, a nie inny sposób. To, że po prostu nie jemy pewnych rzeczy, bo one nam się jakoś kojarzą. To, że nie wiem, Polacy są pewne zapomniane warzywa, bo się na przykład tak jak jakieś rzepy, które się Polakom kojarzyły z głodem i z tym, że to u nas zostało zupełnie pozostawione, dlatego że się kojarzyło z biedą, z głodem, z wojną. I o tym zapomnieliśmy i potem na przykład do nich wracamy, bo już jesteśmy w jakimś zupełnie innym miejscu. Albo, że na przykład jakby tworzymy jakąś dystynkcję klasową przez to, że stać nas było na podróże i możemy sobie jeść te autentyczne rzeczy i sobie robić te śródziemnomorskie albo azjatyckie potrawy i tym się odróżniamy od ludzi, którzy nie podróżują. Albo na przykład wszystkie kwestie związane ze zdrowiem, wszystkie kwestie związane z odchudzaniem. To też są jakby kolejne elementy, które tworzą naszą tożsamość. I jakby za każdym razem, kiedy sobie tam siadamy do tego jedzenia, to jest to jakiś komunikat, nawet jeżeli się nad tym nie zastanawiamy.
No, na talerzu moim dzisiaj jest komunikat o moim stanie zdrowia, więc jest to bardzo silne.
Tak, no nie mówiąc o tym, że nawet jest bardzo trafne powiedzenie, że jesteś tym, co jesz, prawda? Ty tutaj już kilkakrotnie powiedziałaś o tych różnicach klasowych i przyszła mi do głowy jeszcze jedna kwestia, mianowicie to, co po włosku nazywa się cucina povera, prawda? Czyli wszelkie dania, które właśnie powstały wśród tych niższych klas, wśród ludzi, którzy nie mogli sobie pozwolić na składniki drogie. Jednocześnie właśnie mam wrażenie, że dzisiaj to głównie takie potrawy są najmodniejsze, najpopularniejsze, one robią furorę w świecie zachodnim. Z czego to wynika?
tak zwany biedanizm, przepraszam, przełknę.
Tak, biedanizm to jest rzeczywiście...
To tak nazywa?
Tak, ja nie wiedziałam. Tak, biedanizm. Chociaż mi się, jeszcze nie wiem, ciekawe, że właśnie o tym powiedziałeś mi się biedanizm, jeszcze kojarzę z tym, że to jest weganizm tani. A nie wiem, czy to musi być weganizm, czy po prostu mówi starszy, że jest tani.
No bieda kuchnia. Bieda kuchnia. Przepraszam, przełykam.
Myślę, że tu jest kilka rzeczy. Pierwsza to jest... pewien rodzaj przesytu nadmiarem, który jest, jakby odbiera poczucie bezpieczeństwa do pewnego stopnia. To znaczy, bardzo się dużo mówi w tej chwili o takiej modzie na powrót do kuchni domowej, na taką kuchnię retro, taką kuchnię prostą. Po pierwsze jest to związane z kryzysami finansowymi, które nami targają. Po drugie jest to związane z chęcią powrotu do jakichś wartości, do jakiegoś bezpiecznego miejsca, które w świecie turbo kapitalistycznym, który w świecie turbo nowoczesnym, mnóstwa impulsów, mnóstwa informacji, mnóstwa sygnałów, które dostajemy zewsząd, także sygnałów, które po prostu, jakby najprościej bodźców, jakie mamy w supermarkecie, no, tego, że mamy miliony rzeczy, między którymi mamy wybierać, to ten powrót do tej prostoty jest rzeczywiście trendem, nie? I teraz najpopularniejsza w ostatnich tygodniach nawet restauracja na warszawskim Powiślu, która całą komunikację ma zbudowaną wokół tego, że jest to kuchnia babci i można tam zjeść pomidorową i leniwę. To jest trend bardzo duży i myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, jeden z tych powodów. Drugi powód, no to oczywiście jest, że wśród osób, które się w ogóle tym przejmują i które gdzieś tam ci ludzie, którzy się jakby mocno angażują w trendy jedzeniowe, są to często ludzie, którzy myślą też na przykład o kwestiach związanych z katastrofą klimatyczną. No tutaj po prostu rozmawiamy o tym, że o lokalnych, znanych produktach, to, że nie powinniśmy wszystkiego sobie sprowadzać zewsząd, bo ma to swoje koszty środowiskowe. Stąd ten powrót. Trzecia rzecz, prostota, która wynika z braku czasu, nie? Znaczy, to może nawet jest najważniejsza z tego wszystkiego, bo nad tym się w ogóle nie zastanawiamy, no ale po prostu robimy proste rzeczy, bo mamy czas na zrobienie prostych rzeczy. I wreszcie jakieś właśnie, no nie wiem, jakieś może poczucie trochę takiej potrzeba komfortu i to, że jest komfort food, który jest oczywiście różny kulturowo, on jest zawsze prosty też. Tak, jakby to jest jedna z jego...
Tak, komfort food
kojarzy. Makaron z masłem po prostu.
No tak, ale mi się też komfort food z wysoko przetworzoną żywnością niestety kojarzy.
Już chyba nie. Już nie.
Może się kojarzy, ale nie. To raczej chodzi o to, że jest sam tłuszcz i węglowodany, a głównie węglowodany. Pire z masłem, makaron z masłem, makaron z oliwą, zupa ciepła, nie? Ciepły rosół, pierogi. Oczywiście to
mogą... Ciepły rosół to nie jest taka prosta sprawa.
ale powiedzmy, że można to zrobić z dość prostych, dość tanich.
Ale jest to komfortowe jedzenie zdecydowanie.
Więc nie musi być przetworzone. Oczywiście, no znowu tutaj Stany nam wchodzą, nie? Że w Stanach na przykład bardzo dużo ludzi odpowie, że to jest mac and cheese, ale to będzie mac and cheese firmy Kraft z pudełka. No faktycznie, tak, tam tak jest. Właśnie, i to pewnie, no.
Ale to też dlatego, że oni się na tym wychowali. My mamy inny komfort food. Tak. Dla mnie będzie to pomidorowa mojej babci, czy też te wspomniane już pierogi.
Tak, ale już na przykład ja jako dziecko lat 90. pewnie mogłabym wskazać jakieś takie rzeczy. No nie jem już tego, ale na przykład z dzieciństwem mi się kojarzą paluszki rybne albo sos słodko-kwaśny Uncle Ben'sa, bo moja mama kocha gotować do dzisiaj i bardzo lubiła też wtedy i dlatego właśnie w latach 90. takie rzeczy jedliśmy, no też.
Mam tutaj nowe różne rękawie wobec swojej mamy, bardzo mnie to cieszy.
Nie, ale z drugiej strony była to też kuchnia, w której było zawsze dużo warzyw i jak powiedziałam, że zostanę wegetarianką, to powiedziała, że super i dzisiaj też jest wegetarianką, także nie było tak źle. Natomiast były to lata 90., kiedy po prostu kobiety w Polsce też odkryły, że mogą się zajmować innymi rzeczami.
Myśmy dorastały trochę wcześniej, to miałyśmy bardziej taką...
Tak, ale wiesz co, ja...
Rosołową.
Ja ostatnio wspominałam właśnie swoją młodość nastoletnią, rozmawiając z moją córką, która lat 14 kończy niebawem. I wspominałam właśnie, jak to było z wegetarianizmem, jak byłam w jej wieku. I pamiętam, że wydawało się to czymś tak... No właśnie, wyróżniającym, egzotycznym, że niektóre koleżanki moje z klasy wręcz, mimo że wegetariankami nie były, to jak poznawały jakąś nową osobę, byłyśmy na jakichś tam koloniach, to mówiły, że są wegetariankami, bo wydawało im się, że to jakoś tam im splendoru dodaje. No,
czyli jednak jedzenie mówi o nas bardzo dużo.
No nie jednak, tylko bardzo. Ja jeszcze chciałam wrócić do kuchni narodowych, choć mam wrażenie, że tak się trochę odżegnywałaś od tego tematu. Pierwsze pytanie to, czy one w ogóle istnieją? Mhm. Czy jest coś takiego jak kuchnia narodowa? A druga rzecz, kuchnia mniejszości narodowych. Tu bardzo chciałam, żeby padło trochę nazw właśnie etnicznych, bo my myśląc o kuchni śródziemnomorskiej zawsze myślimy o kuchni włoskiej, kuchni greckiej, może hiszpańskiej. A co z właśnie wszystkimi tymi grupami etnicznymi, które na przykład w ogóle kraju są pozbawione? Oni przecież też mają swój sposób gotowania, prawda?
Nie tyle odżegnuję się od mówienia o kuchniach narodowych, co chciałabym jakby uściślić, jak ja bym to rozumiała. To znaczy istnienie kuchni narodowych jest faktem, ponieważ jest to przeżywana przez ludzi rzeczywistość. Ludzie uważają i wierzą w to, że kuchnie narodowe istnieją. Tylko, że kuchnie narodowe są swego rodzaju wymysłami i narzędziami.
Sztucznym tworem.
Sztucznym tworem. Jak narody. Pochodzą w dużej części na przykład z wieku XIX, tak, kiedy konstytuuje się na przykład kuchnia francuska, która gdzieś tam jest wzorcem kuchni narodowej. Potem Pellegrino Artusi we Włoszech próbuje stworzyć coś w stylu, na modłę kuchni francuskiej i tworzy książkę, Biblię, tak, kuchni włoskiej. Dzisiaj oczywiście każdego eksperta, jak zapytamy, to powie, nie ma czegoś takiego jak kuchnia włoska, są kuchnie regionalne, które są różnie. Jasne, ale istnieje też kuchnia włoska. Tak? To są jakby to są dwie rzeczy, które są czymś innym i są przeżywane inaczej. Kiedyś, tutaj znowu się powołam na Fabio Parasecoliego, on dorastał w latach 60. w Rzymie, on nie wiedział, co to jest pesto. Dzisiaj pesto jest wszędzie w Rzymie. Teraz jest produktem włoskim, wcześniej był produktem liguryjskim. Tak samo jest z panettone i z mnóstwem innych rzeczy. Nie wspominając już o tych rzeczach takich jak ciabatta, które stały się popularne dzięki Anglikom. Więc kuchnie narodowe są, istnieją w tym sensie. Ale oprócz tego istnieją kuchnie regionalne, oprócz tego istnieją kuchnie mniejszości. I teraz są dwie rzeczy, o których możemy powiedzieć a propos twojego pytania. Z jednej strony mamy kuchnię śląską, albo kuchnię katalońską, kuchnię Basków, to znaczy kuchnię pewnych mniejszości w ramach narodu, w ramach organizmu państwowego. I tutaj mogą być jakieś napięcia, to znaczy czy one się powinny wyróżniać, czy one się powinny unifikować, czy co to znaczy, czy kuchnia katalońska jest też kuchnią hiszpańską, czy jest elementem kuchni hiszpańskiej, czy jest odrębnym bytem, jakie jej części stanowią o jej wyróżnianiu się i to jest znowu, tak jak rozmawiałyśmy, znowu to będzie zawsze kwestia polityczna. Z drugiej strony to są kuchnie migrantów i to są po prostu kuchnie ludów, które nawet mają jakiś swój organizm państwowy gdzieś, ale z różnych przyczyn złych i strasznych nie jest tam bezpiecznie, tak? Więc oni wywożą swoje obyczaje, swoje, no wszyscy wiemy, także swoją kuchnię. I tutaj znowu natykają na mniejszy lub większy opór w miejscach, do których docierają. Mówiłyśmy o tym zmuszaniu, powiedzmy, czy skłanianiu, czy namawianiu do tego, żeby łamać pewne zasady. No ale to są też hasła prawicowe w partii we Włoszech. Tak dla polenty, nie dla kuskusu. To było hasło Ligi Północnej. We Francji tak dla soki, czyli w Nicei zdaje się to była soka, to jest taki tradycyjny południowo-francuski placek z ciecierzycy, nie dla kebabu. To są po prostu realne hasła skierowane przeciwko imigrantom. W Polsce czegoś takiego byśmy nie mieli, bo raczej nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby żadnej awantury, raczej tak myślę, gdyby w szkołach i czy przedszkolach pojawił się kuskus, który był zarzewiem konfliktu, kiedy we Włoszech zaczęto go podawać właśnie z myślą o tym, żeby tym migranckim dzieciom było przyjemniej. Raczej byśmy tego rodzaju kłótni nie mieli, ale to dlatego, że jesteśmy pod względem kulinarnym bardzo jakby
No u nas to w ogóle jest w drugą stronę, tak? No bo z jednej strony jakiś procent, znowu nie mam pod ręką danych, ale jakiś procent społeczeństwa polskiego bardzo wyraźnie i głośno sprzeciwia się przyjmowaniu imigrantów, ale z drugiej strony na kebab pójdzie bardzo chętnie i prawda?
Wiesz co, zastanawiałam się nad tym, kiedy rozmawiałyśmy wcześniej o tym, o czym będziemy mówić, jak to jest z tym kebabem. I ja mam takie poczucie, to jest taka robocza zupełnie rzecz, że to jest takie trochę, że to jest zupełnie, że kebab ma zupełnie inny status niż na przykład kuchnia włoska. To znaczy my właśnie tę kuchnię włoską, ponieważ lubimy Włochy i lubimy tam jeździć na wakacje, ona nam budzi w nas dobre skojarzenia i jakby chcemy wszystko, co jest dookoła, tak? To znaczy my chcemy jeść te włoskie dania, słuchać włoskiej sobie muzyki w restauracji, jakąś tam atmosferę, słońce, coś tam. A kebab jest taką rzeczą, którą wzięliśmy bez jakby jakiegokolwiek kontekstu. Mhm. Bez jakiegokolwiek, tam nie ma szacunku dla autentyczności.
Chociaż jeśli jakby sprzedają tę potrawę ludzie skądś, taki wątek jest w filmie Chleb i sól, nie wiem, czy widziałyście ten film, że najbardziej dramatyczne, ale jednocześnie najbardziej pojednawcze wydarzenia dzieją się właśnie w kiosku z kebabem.
No tak, tylko że to jest to znakomity film, no ale on jest inspirowany prawdziwą historią z Ełku, która była historią absolutnie tragiczną, ale była też historią wyjątkową, to znaczy to nie jest tak jakby morderstwo pod kebabem czy w kebabie.
Przybliżmy może tę historię, bo nie każdy...
Nie mówiąc wszystkiego, myślę, że dobrze by było, żebyście sobie zobaczyli po prostu ten film, żebyśmy nie sprzedawali wszystkiego, ale film Chleb i sól opowiada o dwóch braciach uzdolnionych muzycznie, którzy są trochę podzieleni, bo jeden z nich studiuje poza tym malutkim miasteczkiem, gdzie się dzieje akcja i gdzie jest wspomniany kiosk z kebabem, więc jest z innego świata, a ci wszyscy właśnie trochę zamknięci i tacy niechętni wobec obcych spotykają się w tej budce z tym kebabem, gdzie sprzedają ci obcy. To jest właściwie najważniejsze.
Więc to jest jakby rzeczywiście, może to mogłoby to, ale nie wiem, czy doprowadziło do jakiegoś istnienie czy współistnienie tych obcych sprzedających kebab, ja wiem, czy to raczej nie doprowadziło chyba w Polsce do jakiejś szczególnej wrażliwości, zwłaszcza na kultury, zwłaszcza, że no my nie wiemy, czy to Turcy są, czy jacyś przybysze z Bliskiego Wschodu, prawda? Czy Syryjczyk, w ogóle nie wiadomo, nie? To też wydaje mi się, że jakby tak patrząc kulinarnie, to, że ten kebab został tak jakby instrumentalnie mocno potraktowany, to znaczy on rzeczywiście jest trochę jak ta pizza z mrożonki, nie ma nic wspólnego. Jest bardziej inspirowany niemieckim kebabem, niż jest, nie ma nic wspólnego z tym, jak to się je w Turcji. Troszkę mi się też przypomina właśnie a propos tych kwestii migranckich, no dłużej u nas w Warszawie jakby obecna i żyjąca mniejszość wietnamska, która to już w latach 90. tak wiemy, że powstawały restauracje z kuchnią orientalną, powiedzmy, i Wietnamczycy opowiadają o tym, że oni na początku próbowali podawać swoje dania w taki sposób autentyczny, czyli na przykład dawać miskę makaronu z jakimś tam sosem, z jakimiś rzeczami na wierzchu, i Polacy tego nie kupowali, dopóki oni nie wpadli na to, że tradycyjny sposób podawania u nas jedzenia to są ziemniaki, mięso i surówka, więc zaczęli podawać ryż, surówkę i mięso z boku i dostosowali to do gustów, tak, że masz tego kurczaka w cieście, tę surówkę z białej kapusty, która, umówmy się, jest w ogóle, ja bardzo lubię, ale nie ma wiele wspólnego też chyba z kuchnią wietnamską, więc niejako jakby dostosowali się do nas. I ten kebab z tym sosem majonezowym i z tą kapustą, no to też
polska
nie...
Polska potrawa już.
Tak, to jest w zasadzie, tak. Jest książka Kebabistan Krystiana Nowaka, czyli Rzecz o polskim daniu narodowym. No to jest tak, to jest w zasadzie nasza rzecz. I w ogóle jakby ciekawe jest też spojrzenie na to, że zupa fo jest trochę nasza i trochę nasz jest kebab i trochę pizza jest nasza. To są wszystko takie rzeczy, które zyskały no bardzo duże znaczenie w naszej kulturze, która właśnie w odróżnieniu od tej włoskiej jest generalnie otwarta na wpływy kulinarne z różnych miejsc.
Ja wobec tego zachęcam wszystkich dzisiaj do uważnego przyjrzenia się temu, co na waszych talerzach zostanie podane na kolację, na obiad, na śniadanie, nie wiem w jakiej porze nas słuchacie. Zastanowienia się, co to o was mówi, bo można o samym sobie dużo się dowiedzieć, patrząc na własny talerz.
Najbardziej mi się podobało w tej całej naszej rozmowie o sporach, o jedności, o byciu innym i takim samym, że to w ogóle nie było o jedzeniu. Żebyśmy tak naprawdę w ogóle nie rozmawiały o jedzeniu, rozmawiając o jedzeniu.
To prawda. I czasami jest nawet tak, że książki kucharskie, albo często tak jest, że książki kucharskie, oprócz tego, że tam sobie te przepisy są też tak o zupełnie czymś innym. I mam taki fragment z książki, która niestety nie ukazała się po polsku, do czego mam do dzisiaj żal do wydawnictwa, ponieważ ją przetłumaczyłam i uważam, że jest to książka przepiękna. Takiej autorki Jasmin Khan. Chciałabym go na koniec przytoczyć, żeby też pokazać, bo dużo rozmawiałyśmy o tych podziałach i o konfliktach, więc chciałam coś takiego optymistycznego na koniec. Fragment ten brzmi. W wielu tutejszych ogrodach można trafić na drzewa figowe. Alejki moich lokalnych sklepów pełne są skrzynek z marynowanymi oliwkami, sera halloumi w solance i pikantnych wołowych kiełbasek sużuk, które najlepiej wrzucić na patelnię razem z sadzonym jajkiem. Półki tych sklepów uginają się pod ciężarem wąskich butelek z lepką melasą z winogron, paczuszek z lekko ostrymi płatkami chili pulbiber, słoików z gęstą i kremową pastą tahini w wersji ciemnej i jasnej. Często można mnie spotkać w alejkach z warzywami i owocami, gdzie napełniam swój koszyk granatami, pigwami, kwaśnymi zielonymi śliwkami i bakłażanami, a także długimi zielonymi paprykami i wielkimi pękami koperku, natki, pietruszki, mięty i kolendry, które sprzedaje się za ułamek ich supermarketowej ceny. Jak myślicie, gdzie to się dzieje?
Rzym tu mnie nie pasuje, no ale jakieś...
Maroko.
Marrakesz, tak mógłby być Marrakesz.
Jest to opis dzielnicy Green Lanes w Londynie. Dzielnicy imigrantów z Turcji, Grecji i Cypru. O kuchni tych krajów wspaniale pisze Jasmin Khan, która jest Angielką pochodzenia irańskiego. I polecam Państwu bardzo gorąco tę książkę, chociaż w wersji tylko angielskiej, bo ona... Oprócz tego, że właśnie jest tam to halloumi i te bakłażany i te wszystkie najlepsze rzeczy, to jest też bardzo ciekawym przykładem pisania o tożsamościach śródziemnomorskich poprzez jedzenie.
Bardzo Ci dziękujemy i smacznego.
Smacznego wszystkim. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.